Chwała Bogu. Na początku chciałbym przekazać pozdrowienia od pastora Mariana, który jest aktualnie w Holandii i tam też będzie usługiwać o tej porze. I teraz zaprosiłbym Tomka, żeby przeczytał wyznanie wiary.
Myślę, że dobrym zwyczajem zaczniemy nasze nabożeństwo, żeby przypomnieć sobie, w co wierzymy. Zachęcam, żebyśmy badali nasze serca, czy wierzymy i czy nasze życie co dzień pokazuje, że wierzymy w ten sposób. A w co wierzymy? Wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga, w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże, Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego w niebo wstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i wieczerzę pańską. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Dzisiaj mamy szczególny dzień. Jest 8 czerwca. I niektóre osoby świętują urodziny, rocznice różne i inne święta. My jako dzieci Boże możemy świętować zesłanie Ducha Świętego w tym dniu. Dlatego też, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów, by mogli głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, tak samo ja wierzę w to, że ten sam Duch jest dzisiaj pośród nas i też cieszę się, że może być pośród nas, możemy też mieć relację z Bogiem dzięki Niemu, możemy mieć relację między sobą nawzajem i też będziemy mogli za chwilę oddawać Jemu chwałę i cześć przez uwielbianie Go. Ale zanim to nastąpi, poproszę Michała, żeby mógł też podzielić się tym, co ostatnio napisał.
Chwała Bogu, przyjaciele, bracia, siostry. Chciałbym podzielić się wierszem, który napisałem w czwartek. Inspiracją do napisania tego wiersza były moje osobiste przeżycia, ale również historia, gdy Ezaw sprzedał swoje pierworodztwo, o czym możemy przeczytać w pierwszej księdze mojżeszowej. Zanim przeczytam wiersz, jest to mój pierwszy w życiu wiersz, nigdy nie pisałem wierszy i może stylistycznie nie będzie on poprawny, poloniści pewnie doszukają się jakichś błędów. Może nie ma tu w nim tyle melodii, co w wierszach Tuwima, ale myślę, że nie o to chodzi. Zanim przeczytam, chciałbym nawiązać do tego fragmentu z Pisma Świętego, mówiącym o tym, jak Ezaw sprzedał pierworództwo. Pozwolę sobie z tej Biblii pięknej przeczytać.
Pewnego razu przyrządzał Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem.
Ciekawa jest to historia, kiedyś bardzo dotknęła mojego serca. Ciekawą rzeczą jest to, że opisuję... Jest tam mowa o zwykłej misce zupy, tak kolokwialnie to ujmując. Jest mowa o czymś tak strasznie małym, tak zwykłym, tak czymś, co syci na chwilę tylko. Taka zupa syci na chwilę. Jest też mowa o czymś wiecznym, o pierworodztwie, o czymś, nad czym ktoś pracował wiele lat, na czymś, co jest spuścizną, dziedzictwem, czymś ogromnym. Jest tam właśnie mowa, jak człowiek zmuszony głodem sprzedaje, oddaje swoje pierworodztwo, coś bardzo cennego. I tak mnie to skłania ku refleksji, jak czasem w moim życiu może być, że
przez nieuwagę, przez głupią decyzję, przez jakieś małe grzechy niszczę to, co budowano przez wiele lat, to, co przez wiele lat budowałem. Przekreślam w jednej chwili. I dlatego to też skłoniło mnie do tego, żeby napisać wiersz. Znowu to zrobiłem, choć nie chciałem. Znów się pobrudziłem, wbrew temu, co przyrzekałem. Pobrudziłem oczy i ręce, zbrukane grzechem dusza i serce. Co zyskałem tak naprawdę? No jak długo nasyciłem duszy wzrok? Czy znalazłem dobrą strawę? Czy zrobiłem naprzód krok? Może w gorszym jestem miejscu niż przy starcie drogi swej. Przecież dobry bieg zacząłem. Odleglejszym stał się cel. Chcę przyczynę grzechu poznać w sercu swoim. Jest mi nie do śmiechu. Cóż mnie uspokoi? Pytam siebie, bracie, znajdź przyczynę grzechu w sobie. To nieskłonność serca twego przysporzyła smutku tobie. Zadaj sobie to pytanie. Czym karmiłeś ducha swego? Jak wygląda twe śniadanie? Szumowiny świata tego? Może czas by zacząć szukać czegoś pożywnego i napełniać serce swoje treścią słowa odwiecznego. Zaczynam już rozumieć moje zaniedbania, brak szczerej modlitwy i słowa czytania. Grzech chwilę tylko cieszy, satysfakcji dać nie może. Czy mam zatem dalej grzeszyć? Nie, zachowaj mnie, mój Boże. Tu trzeba działania, nie rymy w wierszu pisać. Upaść na kolana, wznieść w górę swe błagania i wyznać szczerym sercem, świadom grzechu swego, że serce zatwardzałem, depcząc Syna Bożego. Słowo Boże głosi, że gdy prawdę znamy, lecz uparcie w grzechu rozmyślnie się tarzamy, nie ma już ofiary za te nasze przewinienia, lecz straszliwy sąd w otchłaniach zapomnienia. Gdy sobie o tym myślę, duszę moją strach przenika. Może dziś nie dzieje się nic, lecz przyjdzie wnet panika. Czasu nie cofniemy, na krzyżu zawisł król, za nasze grzechy konał, na drzewie cierpiał ból. Co mogę zatem zrobić, gdy grzech przenika mnie? Czy mogę raz kolejny do winy przyznać się? Tu nie ma co rozmyślać, gdy czas ucieka tak i tkwić wciąż w swych zamysłach, gdy duszę trawi rak. Gdy serce bije w piersi, to jest szansa twa, bo lepszy żywy pies od zdechłego lwa. Dzisiaj Pan Bóg kładzie przed tobą drogi dwie. Drogę życia obierz. Czy potępienia chcesz? Nie igraj więc już z Bogiem, bo Bóg cię rozliczy. Co ci po tej małej misce soczewicy? Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszam zespół. I jak zauważyliście, może dzisiaj mamy taki przywilej jako młodzież też trochę bardziej się zaangażować w nabożeństwo. I też przygotowaliśmy na dzisiaj w planie, mamy krótką scenkę, będą też dwa świadectwa, a również Łukasz zaprezentuje nam swój nowy kawałek. A teraz powstańmy i modlimy się. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam ten dzień, Panie, za to, że mogliśmy się obudzić, mogliśmy zobaczyć, że dzisiaj jest dzień, w którym możemy przyjść do Kościoła, zgromadzić się dla Twojej chwały, Panie. Dziękuję Ci za to, że też możemy dzisiaj świętować zesłanie Ducha Świętego, Panie. Dziękuję Ci, że dałeś nam swojego Ducha, że możemy Ciebie uwielbiać, możemy widzieć Twoją chwałę, możemy rozmawiać z Tobą, możemy czytać Twoje słowo. Panie, dziękuję Ci za to i Ciebie uwielbiam, Panie. Proszę Cię o błogosławieństwo na ten dzień, Panie. Bądź uwielbiony. Amen.
Dzisiejsze nabożeństwo jest prowadzone trochę przez młodzież, więc w związku z tym stwierdziłem, że może troszeczkę więcej nam dzisiaj wolno. No i chciałbym zachęcić Was wszystkich, żebyśmy zaśpiewali dzisiaj pewną pieśń, jednocześnie łamiąc może jakiś stereotyp, że istnieją piosenki, które mogą śpiewać tylko dzieci, ale myślę, że z powodzeniem możemy my też taką piosenkę z pokazywaniem zaśpiewać i taką prawdę też sobie przypomnieć może, że tak naprawdę nie liczy się tylko to, co my powiemy, ale czasem, żeby coś naprawdę udowodnić, to trzeba to pokazać. Nie możemy tylko mówić Panie, Panie, ale musimy pełnić w swoim życiu wolę Ojca, który jest w niebie. Dlatego zaśpiewajmy piosenkę, jeśli jesteś dziś szczęśliwy. Amen mów. Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz. Pieśń chwały jest miła. Tobie chwałę, wszelką chwałę i cześć. Chcemy uwielbiać Twoje święte imię, Panie, bo Ty jesteś naszym Królem. Ty jesteś tego godzien, ażebyśmy, Panie, otwierali dzisiaj swoje usta, może też ruszali swoimi dłońmi, klaskali, Panie, i wypowiadali słowa, które przyniosą Tobie dzisiaj należytą chwałę i cześć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tutaj pośród nas. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mamy w ogóle taką możliwość, żeby zgromadzać się, że nikt nas, Panie, za to nie ściga ani nie każe. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy w jednym duchu, wierze i w jednej myśli, Panie, zgromadzać się tutaj, ażeby uwielbiać Twoje święte imię. Tobie niech będzie wszelka chwała i cześć. Nakłońcie uszy, niebiosa, a ja mówić będę. I niech słucha ziemia słów ust moich. Słuchać Twojego słowa. Chcemy też otwierać swoje usta, żeby mówić do Ciebie, ale chcemy, Panie, proszę Cię, żebyś nastawiał moje uszy i też uszy każdego z nas, nasz umysł, Panie, nasze serce, żebyśmy byli otwarci dzisiaj na słuchanie też Twojego głosu, Panie, i zachowywanie tych słów i wprowadzanie w nasze życie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty chcesz do nas mówić. Dzięki Ci za to, że możemy stać przed Tobą i że możemy mieć przystęp do wszechmocnego, niepojętego Boga. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty nam umożliwiłeś ten przystęp. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, co Ty uczyniłeś dla nas na krzyżu. Dziękujemy Ci też, Duchu Święty, za to, że Ty zstąpiłeś na Kościół i że też pokazujesz nam, jak żyć, mówisz do nas, prowadzisz nas w naszym życiu i pokazujesz, jak pełnić Twoją wolę, Panie Boże. Dzięki Ci za to. Się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.
Miłości, która w Królu.
teraz zapraszam Anię, żeby podzieliła się świadectwem.
Chwała Bogu. W związku z tym, że właśnie dzisiaj młodzież prowadzi nabożeństwo, to chciałam skorzystać z okazji i podzielić się z wami moim świadectwem nawrócenia. No też ze względu na to, że chodzę tutaj do zboru, znaczy zaczęłam tam na Oliwę chodzić. No chodzę, już znam niektórych, w maju minął rok. I chciałam też dlatego się podzielić, jak Bóg zmienia, jak wyglądało moje świadectwo nawrócenia i jak Bóg mnie nadal zmienia. No to ja przez całe życie wierzyłam, że Bóg istnieje. Cały czas miałam tę świadomość. Zostałam wychowana w tradycji katolickiej, więc świadomość taka, że Bóg istnieje, jakby jest od małego nam mówiona. I jednak to było takie, że moja świadomość Boga była taka, że Bóg jest gdzieś tam w górze i tak po prostu sobie patrzy na nas, a my po prostu tutaj na ziemi musimy wypełniać pewne obowiązki, pewne nakazy, tak żeby być właśnie dobrym człowiekiem, żeby właśnie się podobać Bogu. Jak grzeszymy, to mu się nie podobamy. Ale nigdy nie miałam takiej świadomości, nigdy nawet na myśl mi nie przyszło, że Bóg może realnie działać w naszym życiu. No dobrze, no niby modlitwy, tak, ale to dla mnie raczej było jak obowiązkiem, coś jak, nie wiem, dzieci chodzą do szkoły i odrabiają lekcje, bo rodzice im po prostu każą i nie mają takiej świadomości, że to im się kiedyś może przydać, tylko po prostu, żeby rodzicom się nawet podobać. I ja chodząc do kościoła, jako tam małe dziecko, wszystkie tam w kościele katolickim po kolei przechodziłam sakramenty. I to tak właściwie taki przełomowy czas w moim takim życiu duchowym to było bierzmowanie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, to jest taki odpowiednik zesłania Ducha Świętego w kościele katolickim, tylko to trochę tam inaczej wygląda. Chodząc na lekcje religii, dowiadywaliśmy, znaczy Biblii tam chyba nie czytaliśmy nawet, tylko było coś takiego, że trzeba było tam zaliczyć pewne regułki, pewne prawdy wiary, takie doktrynalne i takie różne. I uczyliśmy się o darach Ducha Świętego, że tam jest dar mądrości, dar rozumu, dar pobożności, bojaźni Bożej i tam jeszcze wiele innych. I ja sobie myślę, wow, to jak właśnie przystąpię do tego bierzmowania, to osiągnę te wszystkie dary i będę mogła ludziom mówić o Bogu. Znaczy wtedy taka moja świadomość Boga to tylko było, że jest. Znaczy mówić o Bogu w sensie przekonywać ich, że istnieje. Że, bo dla mnie na przykład to było smutne, że ktoś może nie wierzyć w Boga, że jakby nie ma tej nadziei, że co, że jest tutaj życie na ziemi i później koniec, nic. I dla mnie to było takie niezrozumiałe, jak ktoś w ogóle może nie wierzyć w Boga. I właśnie myślałam, że po tym bierzmowaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, ja wszystko to osiągnę i będę taka super chrześcijanka. No ale niestety tak się nie stało. Jakoś się bardzo może tym nie przejęłam, ale no i po prostu zapomniałam o bierzmowaniu, po prostu odhaczyłam coś tam w moim życiu, co musiałam zrobić i tak. No i żyłam sobie takim, powiedzmy, jak na współczesne czasy, takim życiem nastolatka. Różne, pojawił się alkohol, różne tam imprezowanie. Raczej w szkole zawsze byłam tą z tych najlepszych, nigdy nie sprawiałam kłopotów mojej rodzinie, moim rodzicom i zawsze byłam uważana za taką grzeczną dziewczynkę. No, ale to było takie nieprzyznawanie się do tego, że ja coś tam takiego złego robię i ja raczej się z tym wszystkim ukrywałam. No, ale jak poszłam na studia tutaj do Gdańska, no to wow, w końcu wolność, nie muszę przed nikim udawać przed rodzicami, nie muszę im mówić, co robię, są daleko, 120 km ode mnie, nie kontrolują mnie. Chociaż przez chyba dwa lata, nie, przez rok mieszkałam z moją siostrą w akademiku. Moja siostra już bardzo dawno była zadeklarowaną ateistką, więc właściwie chodziłam nadal do kościoła, ale były też imprezy, pojawiło się nawet, nawiązywałam z mężczyznami takie stosunki intymne i ja brnęłam w tym, chociaż dalej chodziłam do kościoła, myślałam, że, znaczy nie przystępowałam tym do sakramentów, ale do tego kościoła chodziłam, bo wiedziałam, że tak trzeba, że po prostu jak się jest katolikiem, no to trzeba chodzić do kościoła i koniec, kropka, bo to jest grzech ciężki, jak się nie pójdzie. No to kolejny grzech ciężki, no to już tak, no to już pójdę do tego kościoła. No ale po jakimś czasie, znaczy jak grzeszyłam, żyłam takim grzesznym życiem, to nie miałam takiej świadomości, że kogoś ranię, że Boga ranię. Ja myślałam, że jak nikogo nie rani, no to jest dobrze, no to jest okej, to wszystko może być tak, jak jest. Chociaż gdzieś tam podświadomie cały czas myślałam, że jednak łamię te 10 przykazań, że to nie jest tak, jak mi mówiono, że właśnie mamy się pilnować tych 10 przykazań. No więc chodziłam do kościoła z taką świadomością, do sakramentu spowiedzi nie chodziłam, bo wiedziałam, że to mi i tak nic nie da, bo ja nie żałowałam nawet tego, co robię. Dla mnie było z jednej strony to wszystko, ten świat cały był przyjemny, ale z drugiej strony no wiedziałam, że to nie tędy droga. No i chodziłam do kościoła po to, że żyłam taką nadzieją, że usłyszę takie kazanie, które zmieni moje życie, które całkowicie coś zmieni w moim życiu, że już z tym wszystkim, co robię, zerwę. Już będę od tego wolna. No i przez 3 lata chodziłam do kościoła, może z małymi przerwami, no nie, już dokładnie nie pamiętam, ale cały czas było we mnie to pragnienie, żeby zmienić coś w swoim życiu. No i chodziłam tak do tego kościoła i drugim takim, i właśnie drugim elementem też, dlaczego chodziłam do kościoła, było to, że chciałam mieć w końcu takiego chłopaka, z którym pójdę do kościoła, z którym będę mogła żyć tak, jak po prostu jak inni żyją, że mój brat jest taki właśnie bardzo ułożony, chodzi zawsze do kościoła, ze swoją żoną dopiero po ślubie zamieszkali i ja też tego chciałam, ale no wiedziałam, że jednak w przyszłości jakoś to się w końcu na mnie odbije, dlatego też chciałam mieć właśnie takiego chłopaka, z którym bym chodziła do kościoła. No i w styczniu tamtego roku już byłam z takim chłopakiem, ale z nim zerwałam. I w sumie też przestałam chodzić do kościoła, już jakoś to się wszystko rozmyło. No nie miałam, że tak powiem, problemu na głowie, no to jakoś to tam szło. I właśnie minęły 2 miesiące i poznałam Łukasza, którego wy też znacie. I tak zaczęliśmy, tak się zdarzyło, że, aha, bo u nas w akademiku, mieszkamy w tym samym akademiku i u nas w akademiku są takie pokoje nauki i one uchylone drzwi i ja tak zaglądam, o, cześć, co tam, tak zaczęliśmy chwilę rozmawiać. Ja też taki trudny okres w życiu przechodziłam, byłam w takiej, powiedzmy, grupie, gdzie się bardzo nastawało na, że trzeba w życiu zrobić biznes, że kasa jest rozwiązaniem wszystkich problemów i tak dalej. I wtedy ja nie do końca do mnie to tak wszystko przemawiało i właśnie wtedy też miałam taki trudny okres w życiu, czy iść tą drogą, czy nie. No i właśnie rozmawiałam z Łukaszem, tak weszłam do pokoju, sobie myślę, fajnie się z nim rozmawiało. I mówię do mojej współlokatorki, chodź tam, jest ten Łukasz, to chodź sobie tam pogadamy, jak tak nie mamy co robić. Ona mówi, nie, dobra, idź sama. No i tak poszłam tam do niego do pokoju, do tego pokoju nauki. I tak zaczęliśmy rozmawiać i Łukasz... ja mu zadałam pytanie, ej, a ty wierzysz w Boga? A on mówi, no tak. I mówi, że wierzy, ale że nie chodzi do kościoła katolickiego. Ja sobie myślałam, to jest dziwne, że u nas w Polsce to albo Świadkowie Jehowy, albo katolicy. Nie ma innego wyjścia. Protestanci to są tacy, co tam chórki sobie śpiewają i tańczą w kościele. No to takie było moje wyobrażenie. I Łukasz mówi, że może to nawet sobota była, że jutro idzie właśnie na takie nabożeństwo. I ja mówię, no dobra, no to idę zobaczyć, jak to wygląda u was. Ale to wtedy Łukasz chodził jeszcze do innego zboru. I poszliśmy tam. I w sumie takie trochę dziwne było. Tak wszyscy z Biblią siedzą. No to my się od razu Świadkowie Jehowy. Takie miałam... myśli. I dla mnie to było takie dziwne. Później jak ludzie zaczęli się modlić własnymi słowami, to dla mnie to było takie na pokaz strasznie, że nie tam po cichu czy tam coś, tylko wszyscy tak się uzewnętrzniali. I mnie bardzo to przeszkadzało. A po trzecie, takiego sakrum mi tam brakowało. Jak jest w kościele, że taki patos, że tutaj jest obecny Bóg i tak dalej. A tu była taka mała salka, gdzie nie wiem... przedszkolaki się mogą zbiegać do zabawy, a nie żeby tam chodzić do kościoła. Dla mnie kościół to był budynek, a nie jakby organizacja ludzi. No i Łukasz zaczął mi tłumaczyć, jakie są różnice między kościołem katolickim, a właśnie kościołem ewangelickim. I dla mnie to było takie dziwne bardzo, że jest inna prawda niż tą, którą znam, że jest coś innego, to takie trochę niepokojące. No i zaczęłam później z Łukaszem się spotykać, zaczęliśmy rozmawiać coraz więcej. I po jakimś czasie ja mówię, no tak trochę mi to nie pasuje, no albo jak się tak ciągle spotykamy, to albo chodzimy ze sobą, albo po prostu tak spotykamy się raz na jakiś czas, bo to takie, dla mnie było takie zmieszane wszystko. No ale jednak postanowiliśmy, że będziemy ze sobą chodzić, to była bardzo ciężka rozmowa i Łukasz mi wtedy powiedział coś takiego, że chciałby budować związek na Bogu, a ja sobie tak myślę, no fajnie, w sumie jak tak mi chłopak mówi, no to chyba warto. No i zaczęliśmy właśnie, postanowiliśmy, że będziemy ze sobą chodzić. No i się dalej spotykaliśmy, ale po tygodniu Łukasześ coś odwiedziała. Teraz wiem, że to było to, że po prostu nie chciał mieć osoby, nie chciał się umawiać z osobą niewierzącą, tak? Znaczy, ja wtedy nawet tego nie rozumiałam, bo osoba niewierząca to dla mnie była ta, która nie wierzy w Boga, a jak ktoś już wierzy w Boga, to już jest osobą wierzącą. I tutaj nie ma problemu. No. Zaczęliśmy właśnie, Łukasz... było tak, że... ja jeszcze Łukasz ostrzegałam, że kurczę, ty jesteś taki święty, w ogóle tu o Bogu ciągle gadasz, że ja cię zgorszę, że ja cię sprowadzę na tą złą drogę, że nie pakuj się w to, nie? Ale on i tak mimo to. No i właśnie po tygodniu właśnie mu się odwiedziało wtedy. Ale mi bardzo wtedy zaczęło zależeć. I Łukasz, i doszło do takiej sytuacji, że ja wyznałam Łukaszowi moje grzeszne życie, że jakby do niego nie pasuje. On powiedział, że jeżeli to było w szczerości, to Bóg ci wybacza te wszystkie grzechy, że jest właśnie ktoś, kto umarł za nas, żeby właśnie wybawić nas od tych grzechów, żebyśmy już więcej tego nie robili. I ja sobie wtedy pomyślałam, jak on może takie rzeczy mówić? Przecież tylko przez księdza może ktoś grzechy odpuszczać, że Bóg może przez księdza tylko grzechy odpuszczać, że taka zwykła osoba nie może takich rzeczy mówić. Wtedy byłam, no jeszcze wtedy byłam zaślepiona właśnie takimi opowieściami. I No i Łukasz chyba wtedy uznał, że ja już się nawróciłam. Jednak to było tak, że później nadszedł czas sesji i Łukasz chciał mi powiedzieć, pokazać jakieś świadectwo w internecie czy coś. My siedzieliśmy w pokoju, uczyliśmy się i mówię: Łukasz, daj spokój, to teraz nie jest ważne, teraz ważne, żeby się uczyć, a gdzie ty mi głowę zawracasz? A on powiedział: nie, to właśnie jest najważniejsze, ta nauka, to wiesz, to się można kiedy indziej nauczyć, ale to jest ważne. I wtedy Łukasz się mnie zapytał, czy uznaję Jezusa jako mojego Boga i Zbawiciela. Ja powiedziałam tak. I wtedy właśnie to było w nocy, ja zapłakałam do Boga i przeprosiłam Go za wszystkie grzechy, jakie do tej pory czyniłam, że powiedziałam Mu, że już nie chcę tego robić, że Cię przepraszam, Panie. I ja oddaję moje życie Tobie i ja chcę żebyś Ty kierował moim życiem, już więcej nie chcę kierować swoim życiem i mnie Panie prowadź. No i wtedy we mnie się wzbudziło takie chęć czytania Biblii, właśnie chęć, w ogóle chciałam całą naraz przeczytać najlepiej, żeby się dowiedzieć wszystko, jak to było z tym Jezusem, jak tam On uzdrawiał. Już nawet od Adama i Ewy, jak to cała historia Izraela się rozwijała, wszystko, no ale to tak niestety nie można. No i właśnie też w może po tym czasie, to był maj właśnie, początek, drugi tydzień maja właśnie w zeszłego roku, właśnie Łukasz miał taki ciężki czas, bo właśnie szukał zboru, właśnie modlił się o zbór, nie do końca chciał chodzić do tamtego, w którym był, i właśnie pastor, z Tomaszowa pastor polecił mu, żeby właśnie przyszedł tam na Oliwę. No i ja poszłam z nim i sobie myślę... I w ogóle tam, tutaj u was macie tą oprawę muzyczną i tak dalej, to uwielbienie. Tam w tamtym zborze może było z 10 osób, nie więcej. Jak właśnie przyszłam tutaj do was, do zboru, ja zobaczyłam, co to znaczy naprawdę chrześcijaństwo. Że ludzie, którzy mówią o Bogu i że to, co mówią, to tak naprawdę robią. Że to nie są puste słowa, tylko tak naprawdę jest. I ja dopiero wtedy to zobaczyłam. I no i Łukasz w sumie postanowił, też może tam trochę za moją naradą, żeby właśnie tutaj do was, do zboru przychodzić. I tutaj miałam coś takiego na początku, że mi się wydawało, że wszyscy widzicie moje grzechy. Ja się bardzo wstydziłam do was przychodzić. Bardzo, no naprawdę, jak ja widziałam... Przepraszam. Jak słyszałam, jak ludzie mówią o Bogu, mówią swoje świadectwo, co przeżywają, to dla mnie było kompletnym zaskoczeniem. I wtedy stwierdziłam, że dzięki. I wtedy właśnie jak zobaczyłam, że można żyć z tym, co się mówi, nie udając, nie oszukując, nie pokazując czegoś innego na zewnątrz, niż się ma w środku, to ja stwierdziłam: Bóg jest Bogiem żywym i działa. I zobaczyłam po jakimś... I zaczęłam się właśnie modlić o różne inne moje grzechy. Jakieś... jakieś małe kłamstwa. Ja przestałam ściągać na studiach. Cały czas na studiach to jest normalne, że jest dużo tego materiału i każdy coś tam ma ze sobą, ale ja nie. Ja zaczęłam być taka, że nie mogę oszukiwać w takich małych rzeczach, bo jest właśnie napisane, że jeżeli w tych małych rzeczach będziesz nieposłuszny, to w tych wielkim, w tych wielkich tym bardziej. I cały czas właśnie się przekonuje o tym, że nawet taki mały grzech, taki, który może czasem nie ma znaczenia, ale każdy taki właśnie mały grzech oddala nas od Boga, że nawet kiedy się na kogoś obrażamy, czy złościmy, to ja sobie myślę, no nie po to Jezus umarł za nas na krzyżu, żebyśmy my teraz takie rzeczy robili, tak? Że nie możemy obrażać Boga naszymi nawet najmniejszymi grzechami. I właśnie teraz się przekonuję o tym, że nawet przekonuję się o tym, że właśnie taki najmniejszy grzech nas oddala od Boga, że tej relacji nie mamy z Nim, że i czuję cały czas coś takiego, że chcę mieć tę relację, że Pani nie chcę już to Cię krzywdzić, nie chcę Cię obrażać, Panie, tylko chcę cały czas mieć z Tobą tą relację. I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję Bogu, że tutaj jestem, że mogłam się z Wami podzielić moim świadectwem. Dziękuję, że Bogu za to, że wszystko, co napisał, co jest w Słowie Bożym, to jest prawda, że to wszystko się uiszcza, że to nie są puste słowa, że może ktoś zarzuca, że to jest księga, która po prostu są tam jakieś pomieszane fakty z legendami, ale to wszystko jest prawda i dzięki Bogu za to. Amen.
To ja teraz tak może króciutko nawiążę do tej scenki. Trochę się zmęczyłam. Więc ten służący to jakby obrazuje każdego z nas, każdego człowieka, który codziennie boryka się z wieloma wyborami i wierzę, że takim najważniejszym wyborem jest właśnie, komu podporządkujemy nasze życie, kogo chcemy chwalić naszym życiem, komu chcemy służyć. I jak właśnie widzieliśmy w tej scence, nie można służyć dwóm panom. Ja mogę to powiedzieć teraz na własnym przykładzie, że mimo, że biegałam się, zdyszałam, to i tak mi się nie udało zadowolić obydwu stron. I też to nie jest taki wybór, który możemy zmieniać sobie codziennie czy co tydzień, tylko wiesz, że to jest taki wybór trwały, który też niesie ze sobą pewne trudności.
Chwała Bogu.
Jak każdy pamiętam, właśnie ze swojego nawrócenia, to jednak nie powiedziałam jednak wszystkiego, ponieważ nie wiem, bałam się, nie umiałam. Jak miałam 13 lat, to nie byłam świadkiem czegoś co niefajnego. Poszłam się tylko zameldować, jak każde dziecko z podwórka, że wróciłam do domu, to nie dostałam jak mamy w domu, więc pomyślałam, że tak jest u sąsiadki, więc poszłam tam. I zamiast mała mi otworzyć drzwi, czy zawołać moją mamę, otworzyła mi nietrzeźwa sąsiadka i powiedziała, że mama jest kobietą. Po prostu jest, jak to powiedzieć, w każdym razie po prostu mówiła takie wszystkie słowa o mojej mamie, że straszyłam się, bo posłuchałam panicznie, mamo, no i zamiast przybiec do mnie, ona pobiegła po telefony i strasznie się bałam, tym bardziej widziałam na podwodze tego sąsiada krwi i nóż. W tym momencie zamiast jej pomóc, ja uciekłam i w pewnym zadzwoniłam szybko do taty, do siostry, że jest chyba afera alkoholicka i bałam się mocno. I moja siostra pobiegła tam i zabrała stąd mamę. I w tym momencie obiecałam sobie, że zemszczę się, byłem potne, ja obiecuję ci to. Obiecałam sobie, że zemszczę się i tego nie popuszczę. Każdego dnia próbowałam się mścić jak tylko mogłam i starałam się, żeby wiedziała, że jednak mnie to boli i to nie jest takie miłe i po prostu zamiast spać normalnie każde dziecko śni się o kolorowych rzeczach i świecie i w ogóle, to ja śniłam o tym nożu krwi i całej sytuacji w domu. Do tej pory już nie było nic takiego samo, zamiast mam mnie przytulić i będzie mnie kocha, to po prostu będzie mnie trąciła jają i zamiast obydwie się wspierać, to w ogóle kłótnie i wytykanie się, że dalej tam chodzić, ty jej wybaczyłaś, a nie powinnaś. Ona cię skrzywdziła, a ty dalej do niej chodzisz. Po co? No po co? tym momencie, jak ostatnio czytałam w Nowym Testamencie, że nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką was odmierzą. To w tym momencie, jak czytałam, jak Jezus był biczowany i krzyżowany i poniżany, był pluty i w ogóle, to w jednym momencie pomyślałam, przecież on w momencie powiedział, że to nie przeze mnie, dziękuję, to nie przeze mnie został krzyżowany i tylko powiedział, wybaczcie im, ojcze, wybacz im, bo oni wiedzą, co czynią. W tym momencie może po nawrócie nie wiedziałam to wszystko i to chciałam jej wybaczyć, ale nie umiałam. To nie było takie łatwe. Powiedziałam jej, że powiedziałam, miałam wszystko, co mogłam. Szła na krzyż, mijała ją, to mierzyłam ją i wyzywałam i robiłam tyle rzeczy no niefajnych. I za każdym razem, kiedy widziałam, że mnie otrąca jeszcze bardziej, gdy chciałam zapytać, czemu tak się stało, czyli czemu to wszystko tak wyszło, to nie chciała w ogóle ze mną rozmawiać. W tym momencie poszłam do taty i tata mi właśnie wyjaśniał, zamiast ona, i miałam do niej duży żal, że opuściła mnie. Ona jako matka nie powinna, a jednak to zrobiła. I tata mówił, że tak nie powinnam robić, że powinnam dać mamie szansę, ale jednak miałam do niej żal. W tym momencie zrobiłam wszystko, żeby pokazać, że jestem silna i się nie dam, że nie upadnę, bo ona tak chce. Starałam się być najlepsza, starałam się dorównać moim siostrom, bo one są po studiach, są mądre i ładne i w ogóle są po prostu super, a ja jestem taka inna, nie jestem taka jak one. Myślałam, że jeśli im dorównam, to będę dobra dla mojej mamy, będzie mnie kochała i będzie fajnie, a jednak tak nie było. Bóg nie chciał, żeby była idealna. Chciał, żeby taką mnie stworzył, jaką jestem i taką mnie kocha. I w tym momencie, jak czytałam ten Nowy Testament, to tak zrozumiałam, że On mi wybaczył te moje grzechy, te moje przekleństwa, te moje nałogi i w ogóle te moje wszystkie słowa. A ja nie potrafię jej wybaczyć za to, że zniszczyła mi moją rodzinę. Bo do tej pory już nic nie ma takiego samego. Zamiast przyjść do domu o ustalonej godzinie, bałam się wrócić do domu. Bałam się bardzo wracać do domu i wolałam pójść po Runi o 23 sama, niż iść po klatce sama w ciemności. Bałam się mocno, że zaraz wyjdzie i mi coś zrobi, że się ona na mnie zemści, że namawiałam mamę, żeby zeznała na policji przeciwko niej i żeby wszystko się skończyło raz na zawsze, żeby się wyprowadziła, albo ona się prowadzi, albo my się wyprowadzimy. Bałam się bardzo wszystkiego, po prostu budziłam się w nocy z krzykiem, z płaczem, że widzę krew, widzę ten nóż i widzę, gdy sąsiad leży na podłodze, a ja nie umiem mu pomóc. Ale Bóg mi dał mi siłę i ja teraz zrozumiałam, że nie mogę jej tak osądzać, pomimo że zrobiła to, co zrobiła. Zrozumiałam, że i ona popełnia grzechy i to ona, i pomimo, że ja zamiast jej pokazać, że Jezus mnie wybawił od myśli zemsty, że chcę jej wybaczyć, że staram się i nie staram się być idealna, tylko staram się być taką, jak Bóg mnie chce. To chciałam jej to pokazać, zamiast się mścić, to chcę jej teraz to pokazać i teraz to zrozumiałam dopiero, że Jezus po prostu mnie wybawił od wszystkich myśli i za każdym razem mnie wspiera i pomoże. Kiedyś dla mnie Boga nie było, nie istniał w ogóle w moim życiu, to jednak teraz istnieje. Jestem za to mu wdzięczna, nie żałuję, że poznałam Jego, bo dzięki Niemu przetrwam każdy dzień. Że pomoże, mijałam sąsiadkę w drzwiach, na klatce schodowej, to i będę szła w podnoszoną głową na tej, powiem dzień dobry, uśmiechnę się. Pomimo tego wszystkiego chcę jej pokazać, że jej naprawdę wybaczyłam i Jezus też jej wybaczy, jeśli tego do Niego zawołam. I od dzisiaj, i od wczoraj, i w ogóle od teraz chcę, żeby ona i moja mama wiedziała, że chce się zmienić i pomimo tej całej sytuacji jestem w stanie jej wybaczyć i wiem to, że Jezus też jej wybaczy, ponieważ jak w końcu za każdego z nas umarł, za każde nasze grzechy i pomimo, że zrobiła to, co zrobiła, to jednak wiem i wierzę w to, że jeżeli pozna Jezusa, to zmieni się jej nie tylko myślenie, ale i czyny, i ona się cała zmieni i wierzę w to, że żałuje to, co zrobiła i wierzę w to też, że jak Jezus jej dotknie serca i mojej mamy, to będzie wszystko tak, jak powinno być i nie będzie tego płaczu, jak śpiewaliśmy dzisiaj, że jak będzie, jak nasz Ojciec weźmie nas do siebie, to już nie będzie smutku, płaczu, złości. Będzie tylko radość. Wiem, że nasz Ojciec nas kocha i pomimo, że mama mnie nieraz otrąca, wierzę w to, że Bóg dotknie się jej serca i w końcu do mnie się odezwie, tak jak matka i będzie, w końcu będzie mogła mnie przytulić i powiedzieć, że mnie kocha i że nie chciała tak, żeby było i od dzisiaj się obydwie będziemy starać, żeby wszystko było dobrze w naszej rodzinie, jak i między nami. Jak tutaj przyszłam, to bałam się tego wszystkiego, że no, co ja tu powiem, tak? No, co ja tam mam powiedzieć? Co ja mam tu powiedzieć? Ja nic nie wiem, tak? A w tym momencie wszyscy mi tu pokazali swoją miłość, że nieważne jaka jestem, czy jestem blondynką, czy jestem brunetką, to jednak tak mnie wszyscy lubią i pokazują mi, że mnie kochają i że jak potrzebuję tylko pomocy, to jest ktoś, kto mnie kocha i mogę do niego zawołać. Amen.
Poprosimy Łukasza teraz, żeby mógł zarapować dla nas i przedstawić, dlaczego wybrał z nas, napisał tak.
Witajcie. Chwała Bogu. Dzisiaj chcę wam zaprezentować utwór Słowo Twe. No i jest o to o Słowie Bożym. Tak jak już wcześniej słyszeliśmy, że Słowo jest prawdą, dla mnie też jest prawdą Słowo Boże. Kocham czytać Słowo Boże. Brakuje mi czasu na studiach, ale poświęcam różne rzeczy, żeby tylko czytać Słowo i czasem zaniedbuję to, ale wtedy to ma efekt w moim życiu. I do tego słowa, do czytania tego słowa chcę was zachęcić, że to jest taki miłosny wiersz od naszego Boga.
Słowo Twe, jak miłosny wiersz, w sercu mam i nie oddam. Pozostanie tam Twój ślad, Twój smak, o tak, poblaśni Ciebie. I nie wiem ile Cię nie będzie na niebie, tych dni, gdzie Ty i tylko Ty będziesz mi na zawsze. Tak pragnę, odkąd znam Cię, bo Ty jak nic, coraz bardziej i bardziej kochać mnie naprawdę. Ej, Ty budzisz mnie, budzisz mnie, budzisz mnie codziennie. A ja mam Twego ducha, który rozwija się we mnie. Do ucha mi szepce i słucham Cię choć cennie. Wiedz, że to dla mnie tak ważne, tak cenne. Jeszcze to porusza moje serce. Czuję tam szczęście, przecież jestem Twoim dzieckiem. To Twoje miejsce, tylko będziesz coraz częściej żyć. Z Tobą jest tak bezpiecznie. Twoje promienie ogrzewają mnie namiętnie. Tak, Twoje piękne to takie niepojęte. Zamknięte od dawna otwierasz moje wnętrze. Otwierasz moje oczy, które były tak ciężkie. Tak bardzo chcą Ciebie moje ręce. Zasypia Ci się budzić obok, to jak życie wieczne. Czy Ty tam być deszcze, tam proszę zabierz mnie. Pytam kiedy to będzie, oby było to we śnie. Bo słowo Twe, jak mi głos nie wiesz, w sercu mam i nie oddam. Pozostanie tam Twój ślad, Twój smak, to tak poblaśni Ciebie. I nie wiem ile Ciebie będzie na niebie tych dni, gdzie Ty i tylko Ty będziesz mi na zawsze. Tak pragnę, odkąd znam Cię, bo Ty jak nic, coraz bardziej i bardziej kochasz mnie naprawdę, tak. Uczysz mnie jak iść. Pomagasz stać, podtrzymując mój krzyż. Nie jestem sam, więc tak łatwo mi z tym zmagać się z dniem, kiedy wiem, że jesteś w nim. Nie, nie boję się i nie muszę się kryć dziś. Nic nie jest w stanie zburzyć to, że jesteś ideał. Choć mówią mi wiele kłamstw, wiele krwi, ty wiesz, to naprawdę nie znaczy dla mnie nic. Ty uczysz mnie jak żyć, ty uczysz mnie jak śnić, ty uczysz mnie jak wybić się ponad tym grzechu syn. Ja wierzę tylko ty, oblatkisz go, zmęczysz mi, kiedy czynię źle, kogo kochasz, tego tracisz. Tak jak ty, nie chcę kochać i być. I to jest istotne, to naprawdę jest zysk. Gdy zamykam drzwi, siadam cicho jak mysz. Czytam twoje słowo, jak chcę dalej z niego pić. O, słowo twe, jak miłosny wiersz, sercu mam i nie oddam. Pozostanie tam twój ślad, twój smak, oddaj, poblaśnij ciebie. Nie wiem ile ciebie będzie na niebie, ty gdzie ty. I tylko ty będziesz mi na zawsze. Tak pewny ukryt znam cię, bo ty jak nikt coraz bardziej i bardziej kochasz mnie naprawdę. Tak, bo słowo twe, jak miłosny wiersz, sercu mam i nie oddam. Pozostanie tam twój ślad, twój smak, oddaj, poblaknij ciebie. I nie wiem ile ciebie będzie na niebie, ty gdzie ty. I tylko ty będziesz mi na zawsze. Tak pewny ukryt znam cię, bo ty jak nikt coraz bardziej i bardziej kochasz mnie naprawdę.
Dzięki. Mam nadzieję, że też słyszalny i zrozumieliście przekaz. Dzięki. Chcę dalej tworzyć i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że moim takim pseudonimem, który przyjąłem, jest Śmiały. Gdyż śmiało chcę rozpowiadać o tym, co Jezus Chrystus czynił w moim życiu i też chcę, żeby to było poza tym namiotem. Pewna siostra z Tomaszowa Lubelskiego do mnie napisała, że no fajnie, śmiały, ale każdy śmiały w takim namiocie mówić o Bogu jeszcze przed ludźmi wierzącymi większość, więc chcę, żeby Bóg mnie posyłał do ludzi młodych. Oczywiście czekam na to. I chcę, żeby mnie przygotowywał, żebym naprawdę znał to słowo, żebyście też wy wiedzieli, że ja mam to słowo w sercu, że to, co mówię i też odzwierciedla to się w moim życiu. I żeby Duch Święty ożywiał to słowo w moim życiu i w waszym też. Amen.
To śmiało do słowa. Wiele już rzeczy dzisiaj zostało powiedzianych z tego miejsca i nawet nie wiem, czy jest potrzeba, żebym wychodził do przodu, bo dużo tej treści, dużo też tej lekcji duchowej. Ja mam dobry czas i już ten wiersz z początku i pieśni i usługa Łukasza i te świadectwa wiele wnoszą i konfrontują mnie ze Słowem Bożym. Czy tak jest? Czy ja tak żyję? Czy tak wierzę? Czy tak to wygląda naprawdę? Bo jest to wspaniałe. Te świadectwa są wspaniałe. Pokazują nam, że można wybaczyć. W niesamowitej sytuacji można wybaczyć. W najtrudniejszych sytuacjach można wybaczyć. Że można żyć inaczej. Że można wyrwać się z tej sytuacji, kiedy trzeba służyć dwóm panom. Jest nadzieja na nowe życie. Jest nadzieja na lepsze życie. Jest możliwość, żeby żyć pięknie i żyć prawdziwie. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu jeden ze sfrustrowanych Polaków dorwał się do mikrofonu przy kamerze i zapytał premiera: jak żyć, panie premierze, jak żyć? I to było takim hasłem tygodnia, jak nie miesiąca, w niektórych to zostało do dzisiaj jako takie wesołe zawołanie, jak żyć. Ja lubię to zawołanie. Nawet dostałem kiedyś prezent od młodzieży opakowany w hasło jak żyć. Bo to jest pytanie, jak żyć, na które też co niedzielę próbujemy sobie odpowiadać z tego miejsca. Jak mamy żyć? I nie wiem, co tam premier odpowiedział, nie pamiętam, nikt tego nie pamięta, bo to nie było istotne. Na pewno nie o to chodziło, żeby... Myślę, że też pytający wiedział, że i tak nie otrzyma tej odpowiedzi, ponieważ premier nie ma takiego autorytetu. Było badanie OBOP-u, czyli badanie opinii publicznej, gdzie żaden polityk nie osiągnął więcej jak 2 czy 3%, jeżeli chodzi o autorytet, nie został wymieniony. Można było wymienić tam dwie osoby czy dwie postacie, które mają autorytet. I wiemy, że politycy nie mają tego autorytetu, więc to pytanie nie ma sensu, jak żyć, panie premierze, ale chcemy się pytać na co dzień, jak żyć, Panie Boże. I tak sobie pozwoliłem to krótkie rozważanie zatytułować: jak żyć, Panie Boże? Jak żyć w tych czasach? Jak żyć dobrze? Jak żyć pięknym życiem? Jak żyć pełnym życiem? Żyjemy w czasach kryzysu autorytetu. Nie ma autorytetu. To samo badanie, kiedy pytali osoby między 19 a 26 rokiem życia, więc mniej więcej jak między Natanem a mną, zapytali ileś osób o autorytety. 13% odpowiedziało, że nie ma żadnego autorytetu. Najwięcej odpowiedzi było, że są to rodzice, 53%, ale czy to jest dużo? Jak tylko połowa osób, młodych osób uważa, że autorytetem są rodzice. Drugą odpowiedzią, co nie jest zaskakujące, był Jan Paweł II, który miał 47% więcej gdzieś w większych miejscowościach niż w miastach, natomiast też to było w wynikach przedstawione z tym zastrzeżeniem, że młodzi ludzie nie do końca się zgadzali z tym, co Jan Paweł II mówił, natomiast szanowali go za to, że wiele osiągnął jako Polak. Nie ma tych autorytetów. Potem trzecie miejsce to był Jurek Owsiak, który miał 8%, jeżeli chodzi o autorytet w dzisiejszych czasach. Potem był Dalaj Lama i Kuba Wojewódzki. 4%. Niektórzy jeszcze wymienili nauczycieli. Takie mamy autorytety. Nikt o dziwo nie wspominał o Jezusie Chrystusie albo o Słowie Bożym jako autorytecie dla młodej osoby w tych czasach, jak mamy żyć. Jest taka audycja radiowa, nie wiem czy jeszcze jest, ale pytają się dzieci i ona jest bodajże zatytułowana Dzieci wiedzą lepiej, gdzie w bardzo szczery, prosty sposób dzieci odpowiadają na pytania bez tej naszej pokrętnej filozofii, logiki, mówią jak jest. I na pytanie, co to znaczy, że nauczyciel się cieszy autorytetem, odpowiedź padła, to znaczy, że taka osoba jest podobna do mamy i taty. Coś w tym jest, że mamy zaufanie, widzimy autorytet, jeżeli już widzimy ten autorytet, w tych osobach, z którymi spędzamy więcej czasu, z którymi przebywamy, z którymi rozmawiamy. Pytanie, czy tak może być też z Bogiem. Nie będę teraz może podawał definicji autorytetu, bo czytałem tych kilka różnych definicji. Natomiast myślę, że rozumiemy, czym jest autorytet. Jest to coś potrzebnego, jest to jakaś tam cecha, zespół cech potrzebnych, żeby w procesie edukacji, bo to w kontekście edukacji, żeby przekazać jakąś wiedzę, żeby być dobrym wzorcem. Jeżeli nauczyciel, czy ktoś, kto chce nam coś przekazać, nie ma autorytetu dla nas, to nic z tego nie przyjmiemy. Pytanie, czy Słowo Boże ma autorytet, jeżeli nie ma w naszym życiu autorytetu, to i tak możemy sobie tutaj w niedzielę pogdybać, porozmawiać i nic z tego się dalej nie będzie wynikało. Myślę, że zgadzamy się co do tego, że żyjemy w czasach, gdzie mamy problem z autorytetem, że młodzi ludzie, myślę, nie tylko młodzi, wiele osób jest też rozczarowanych tym, co się dzieje, że straciliśmy te autorytety. Czytałem tam też różne opinie różnych osób, gdzieś chciałem poznać trochę tego myślenia, nie tylko mojego, na temat autorytetów i spotkałem się z taką opinią. Obecnie bardziej liczą się dla ludzi pieniądze i sława niż ich własny rozwój. Nie zastanawiają się nad samymi sobą. Bardziej liczy się mieć niż być. Człowiek, który nie ma autorytetu, nie potrafi właściwie wybrać, co jest dobre. Człowiek, który nie ma autorytetów, jak ma wybrać, co jest dobre? Człowiek powinien mieć swój autorytet, powinien mieć kogoś, z kogo brać będzie przykład w swoim zachowaniu i postępowaniu, kto pomoże mu wybrać właściwą drogę życiową. Jest taka potrzeba w ludziach, myślę, że w każdym z nas, jest potrzeba, żeby mieć kogoś, na kim możemy się wzorować w tych czasach, żeby mieć zaufanie do tej osoby, żeby móc mieć przed sobą jakiś obraz, na który możemy patrzeć i spokojnie, w pełni zaufania, wzorować się na tym. Coś, co będzie nam wskazywało, jak żyć, jaką drogę obrać. Gdzie szukać autorytetów? Myślę, że pod namiotem łatwo to powiedzieć wśród wierzących osób, że w Kościele, wśród wierzących, w Słowie Bożym. Nie jest to nic odkrywczego, ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, spojrzeli na to. W piątek jechałem z Warszawy do Gdańska i z przygodami. Niestety nie dojechałem, dojechałem ostatecznie, bo jestem, ale w Ostródzie miałem przystanek, półtorej godziny nie mogłem auta odpalić. I tak sobie potem pomyślałem, gdzie szukałem pomocy. Jako osoba wierząca pojawiła mi się gdzieś tam lista osób, gdzie mogę dzwonić. Pastor jest w Holandii, Adam chyba spał. Potem zadzwoniłem do brata Darka, który był mi pomocny, i inne osoby. Potem dopiero o tym pomyślałem, że w ogóle mi nie przyszło na myśl, żeby szukać numeru w internecie pomocy drogowej, żeby gdzieś mechanika tam szukać. Tylko pierwsze, co mi przyszło na myśl, szukać pomocy wśród osób, które są wierzące. Nawet nie wiedziałem o tym, znaczy wiedziałem, że to są osoby wierzące, natomiast dopiero potem miałem taką refleksję, że wszystkie osoby, które przyszły mi na myśl, są związane z Panem Bogiem. I jest to dla mnie wielkim świadectwem, że takie osoby, że gdzieś już mam to wewnętrznie, gdzie mam szukać tej pomocy, to wśród dzieci Bożych. Bo dla mnie to jest wzorzec, że nie tylko mówimy o pewnych rzeczach, ale to też dzisiaj w świadectwach już wybrzmiało, za tym też idzie nasze postępowanie i to jest dla mnie wielkim świadectwem i tak samo myślę, że jest z autorytetem, znaczy myślę, wiem, że tak jest z autorytetem, że jeżeli mamy gdzieś szukać tych wzorców, tego życia, to w Piśmie Świętym i w Kościele. Do tych przemyśleń na temat autorytetu skłoniła mnie lektura Pisma Świętego oczywiście i czytałem list do Hebrajczyków, który ostatnio jakoś, tak jak się zastanawiam, bardzo często do mnie przemawia, więc pewnie coś w tym jest. Czytałem 13 rozdział listu do Hebrajczyków i 13 rozdział, 8 werset pewnie wszyscy znacie, to jest jeden z najbardziej znanych wersetów. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Natomiast werset wcześniej czytamy, 7 werset. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi. Naśladujcie ich wiarę. Dalej właśnie w kontekście Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie pozwalajcie się zwodzić różnorodnym obcym naukom. Dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie przepisami o pokarmach. Tym, którzy ich przestrzegali, nie przyniosły one korzyści. My mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, bo ciała zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, niosąc Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tęsknimy za przyszłym. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię. Nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. I znowu, bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. Fragment ten mówi też o tym, czym jest prawdziwe przywództwo. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi, czyli rozpatrując ich życie. Świadectwo ich życia. Prawdziwe przywództwo polega na tym, że głoszone słowo idzie w parze z praktyką życia. Na tym polega prawdziwe przywództwo według Słowa Bożego. I to właśnie połączenie zyskuje autorytet. Wtedy pojawia się autorytet. Oczywiście mówimy tutaj nie o autorytecie kaznodziei jako takim, tylko autorytecie Bożym, który się pojawia w życiu takiej osoby. Właśnie poprzez połączenie tego. Przywódcy, o których mowa w tym fragmencie, to są ci sami, o których była mowa dwa rozdziały wcześniej, w 11 rozdziale, gdzie mamy o bohaterach wiary i to, co ostatnio też odczytywałem z tego miejsca, o tych, którzy zyskali chlubne świadectwo wiary, chlubne świadectwo życia poprzez to, że trwali w obietnicy. Tak w tym kontekście ten 8 werset się znajduje. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. To jest jakby uprawomocnienie tego autorytetu poprzez to, że Jezus się nie zmienia. I to też jest inna z kolei lekcja dla nas, że kiedy ktoś, kto odejdzie, kto był dla nas autorytetem, to nie jest czas żałoby, to jest czas, żeby się cieszyć, bo poszedł do Pana. I to też poprzez to, że Jezus jest niezmienny, że jest stały, to też nie jest czas, żeby zaraz coś zmieniać w Kościele, tylko czego nas uczy Słowo Boże? Tego, żebyśmy wspominali i naśladowali tą wiarę. List Hebrajczyków, jak pewnie wiecie, w dużej mierze traktuje o ofierze Chrystusa. o tej jednorazowej, wspaniałej, wystarczalnej ofierze za nasze grzechy, której nie musimy już powtarzać. Dlatego też, kiedy mamy wieczerzę pańską, nie traktujemy jej, jak podczas mszy katolickiej, jako powtarzanie ofiary, tylko traktujemy ją, wieczerzę, jako pewien symbol, jako pamiątkę tego, co już się wydarzyło, co było wystarczające, jednorazowe i więcej tego nie trzeba powtarzać. Nie musimy składać już ofiary co tydzień za nasz grzech, o czym mówi też ten fragment, który odczytaliśmy. Czy to znaczy, że Bóg już nie chce żadnej ofiary od nas? Czy Bóg nie chce żadnej ofiary od nas? Chce nam ofiary od nas i też ten fragment o tym mówi, chociaż trzy rzeczy tak na przypobieżnym czytaniu z tego wynikają. Bo jak wiemy, ofiary właśnie, które gładzą grzech, już się zakończyły, bo Jezus umarł. Ale ofiary spowodowane zgładzeniem grzechów nadal trwają. Łaska rodzi wdzięczność, a okazanie niewielkiej wdzięczności dowodzi o niewielkim poznaniu łaski. Jeżeli poznaliśmy tą łaskę, to pojawia się w nas wdzięczność. I w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, możemy przeczytać o chociażby trzech właśnie ofiarach, które podobają się Bogu. 15 werset mówi o oddawaniu chwały Bogu. Chwały Bogu, czyli o owocach warg, o wyznawaniu tego, że Bóg jest prawdziwym Bogiem w naszym życiu. Mówi też ten fragment o dobroczynności w następnym wersecie, o tym, że winniśmy dalej czynić dobrze innym, jako w odpowiedzi na łaskę Bożą. I po raz kolejny jest powtórzone właśnie posłuszeństwo przywódcom i modlitwa o przywódców. Dlaczego to jest powtórzone? Dlaczego to jest takie ważne? No widocznie jest to ważne, skoro autor tego listu wspomina o tym. I chciałem to podkreślić dzisiaj, że jest to dla nas o tyle istotne, tak jak jest tam napisane, że jeżeli będziemy ciężarem dla naszych przywódców, to będzie to ze szkodą dla nas. Tak naprawdę wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy, jak w jednym ciele Chrystusa, troszczyć się o siebie nawzajem i cieszyć się i przyjmować też ten autorytet, jaki jest w Kościele. On nie jest, z tego jak ja rozumiem Słowo Boże, zarezerwowany tylko i wyłącznie dla pastora, który stanie z tego miejsca, ale my też winniśmy żyć w ten sposób, żeby to przywództwo było w nas widoczne, żeby ta dojrzałość była z tygodnia na tydzień coraz większa, żebyśmy też mogli innym, nie tylko słowem, ale też naszym postępowaniem, świadczyć o Chrystusie. To, co zauważyłem, przygotowując się do tego kazania i coś, co mi się bardzo spodobało, że Biblia wielokrotnie zachęca nas do naśladownictwa. Nie wiem, na ile to jest dzisiaj popularne, żeby kogoś naśladować. Każdy chciałby iść swoją drogą, bo wie lepiej, bo sobie bierze z tego coś. Mamy takie czasy, że ja jestem generalnie mądrzejszy i takie proste naśladowanie mało kogo zadowala. Jak myśli, że stać go na więcej. Że uczeń przerośnie mistrza. Natomiast Biblia zachęca nas w wielu miejscach do naśladowania. Hebrajczyków, 6 rozdział, skoro mam otwartą tą księgę, 11-12 wiersz czytany. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Pozwoliłem sobie sprawdzić greckie słowo. Brat Gabryś mnie nieraz zawstydza, że mówi greckie słowa. Ja dawno nie sięgałem do greki, ale pozwoliłem sobie sięgnąć do greckiego przykładu. Jest słowo mimeteos i ono oznacza właśnie naśladowcę. Oznacza naśladowcę, w innych formach gramatycznych odnosi się też do wyobrażania sobie czegoś, przypominania, wspominania, baczenia na coś, czy podążania za przykładem czegoś. To słowo w tym kontekście użyte. I chciałbym, żebyśmy do kilku takich miejsc zajrzeli, gdzie właśnie to słowo greckie oznaczające naśladowanie, podążanie za czymś, żebyśmy zajrzeli. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 16 wiersz, Paweł pisze do Koryntian, do zboru tamtego, do chrześcijan: proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posyłam do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Cóż za arogancja. Pamiętam, że na studiach miałem jednego księdza wykładowcę, który stwierdził, że on nie lubi Pawła, bo był strasznie arogancki. I tak nie można w ogóle. On by takiego faceta no, nie mógł słuchać, no bo jak można coś takiego powiedzieć? Proszę was jeszcze jedno, bądźcie moimi naśladowcami. Nie wiem, czy ktoś z was by... No trudne to tak przyjąć, żeby ktoś tak wprost nam mówił, bądź moim naśladowcą. 1 Koryntian, 11 rozdział, 1 werset, czyli dalej w tym liście. Znowu przypominam, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tu już jestem spokojniejszy, bo tłumaczę, dlaczego mamy być naśladowcami Pawła. Czy tupet, czy arogancja? Wierzę, że to wynikało z pewnej, pełnej świadomości tego, kim Paweł był w oczach Bożych, kim się stał dzięki Chrystusowi. Przecież to Paweł mówi o tym, że trzeba siebie umartwiać, że trzeba rezygnować ze swojego życia. I ten arogancki Paweł, który mówi do Koryntian, do wierzących, bądźcie moimi naśladowcami w innych miejscach, mówi, że jest śmieciem, że nic nie znaczy. Więc to, co tutaj wypowiada, on mówi w autorytecie Pisma Świętego, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jeżeli zajrzymy do drugiego listu do Tesaloniczan, też napisanego przez apostoła Pawła, 3 rozdział, tam mówi o obowiązku pracy. 3 rozdział od 6 wiersza czytamy. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Prawdziwe przywództwo z autorytetem poprzez przykład. Za słowami idą czyny, za tym, co nauczali, wiemy, czego was nauczyliśmy, dlatego też tak żyliśmy. I tutaj się rodzi autorytet, dlatego oni mieli prawo, Paweł czy inni chrześcijanie w tamtych czasach, innych chrześcijan zachęcać do tego, żeby naśladowali ich. Tak naprawdę naśladowali Chrystusa poprzez to, co zaobserwowali u nich. I właśnie też pisząc do Tesaloniczan, ale pierwszy list do Tesaloniczan, Paweł ukazuje, jaka jest prawidłowa kolej rzeczy. 1 rozdział od 5 wersetu czytamy słowa. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Także ci, którzy mieli naśladować, poprzez przyjęcie słowa w uciskach, ale z radością Ducha Świętego, sami stali się wzorem do naśladowania. Także już dalej wszyscy święci wierzący w Macedonii i w Achaii naśladowali Tesaloniczan, którzy naśladowali Pawła, a Paweł naśladował Chrystusa. Taka jest kolej rzeczy. Wiemy, że wszystko musi znaleźć swój początek i koniec w Chrystusie. Wszystko jest w Chrystusie. Ale to jest też nasza odpowiedzialność, kochani bracia i siostry, żebyśmy stawali się wzorem do naśladowania dla innych wierzących, dla wszystkich wierzących, niewierzących, z Olszynki, z Oruni, z Oliwy, z innych części Gdańska, z Trójmiasta, z Polski. Gdziekolwiek się znajdujemy, Słowo Boże nas poucza, że powinniśmy być wzorem do naśladowania. Jan użył tego samego słowa w 3 liście swoim, krótkim liście zaadresowanym do wierzącego imieniem Gajus, gdzie pisze w 11 wierszu, to możemy przeczytać, umiłowany, nie naśladuj, to jest to słowo właśnie, nie naśladuj tego, co złe, czyli nie podążaj za tym, co złe, nie kieruj się tym, nie wspominaj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. To, co wybrzmiało też w świadectwie Ani. Wydawało się, że ktoś, kto mówi, że wierzy w Boga, to jest wierzący. Ale czy tak jest do końca? I tu jest napisane, że jeżeli ktoś czyni źle, to nie widział Boga. Można powiedzieć, że wierzy się w Boga i czyni źle. Można, no tak się dzieje. No, spotykamy osoby pewnie, które wiele osób w naszym otoczeniu. Nie patrzmy na innych. Czy w naszym życiu nie jest tak, że mówimy, że wierzymy w Boga, a potem źle czynimy? Tu jest napisane, i to jest obosieczne słowo Boże, że jeżeli ktoś czyni źle, a mówi, że wierzy w Boga, to on nie widział tego Boga i nie jest to osoba wierząca. W liście do Efezjan czytamy: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Mamy być naśladowcami Bożymi. I jak to stosować w codziennym życiu? Czas leci, jest ciepło w namiocie, wiem, więc postaram się zagęszczać się z tym, co mam przygotowane, ale chciałbym przejść do jakiegoś meritum i żeby coś nam zostało dzisiaj. Chciałbym rzucić wam pewne wyzwanie. Jak możemy stosować to w naszym życiu? Jak być tymi naśladowcami? Tak jak czytamy, pamiętajcie nawozów waszych, rozważajcie ich życie, naśladujcie wiarę. A więc pamiętajcie o naszych przywódcach. Rozważajcie ich życie, naśladujcie ich wiarę. Mamy różne sposoby ku temu. Mamy stoisko, gdzie jest dużo książek o przywódcach, o różnych misjonarzach, którzy żyli z Bogiem, którzy głosili Słowo Boże. I to są pewne osoby, które gdzieś w historii się pojawiały, które żyły blisko Boga i które możemy brać za wzór, studiować sobie ich życie, widzieć, jak zachowali się w poszczególnych sytuacjach i szukać tam też dla siebie jakiegoś właśnie wzoru do naśladowania. To są autorytety. Mamy nas, siebie nawzajem, jeżeli widzimy, rozpoznajemy w kimś to, że Duch Święty działa w jego życiu, to rozmawiajmy o tym, dopytujmy się. Nie musimy rozmawiać tylko o samochodach, o piłce, o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, o pracy. Wykorzystajmy to, że jesteśmy w gronie świętych i rozmawiajmy o tym, jak Duch Święty działa. Jak to zrobiłeś, że przyjąłeś chrzest w Duchu Świętym? Jak się to stało, że Bóg ci błogosławi w życiu rodzinnym? Jak to jest, że borykałeś się z chorobą, z grzechem, a tego nie ma? Możemy to pamiętać o tym, modlić się o siebie wzajemnie, rozważać to i naśladować tą wiarę. To są jakieś metody, ale chciałem to wyraźnie podkreślić z tego miejsca, że absolutnie nic nie zastąpi nam lektury Pisma Świętego i tej osobistej relacji z Bogiem, osobistego poszukiwania i studiowania. Jest to dość popularne, może łatwiejsze, żeby słuchać wielu kazań i teraz w dobie internetu wystarczy włączyć Radio Pielgrzym, inne radio, inną jakąś stronę internetową i mamy kazań od zatrzęsienia na każdy temat, który nas interesuje. Wyszukamy sobie, znajdziemy, posłuchamy. Nie mówię, że to jest złe. Nie chcę mówić, bo Słowo Boże jest istotne, ale chciałem to powiedzieć z całą odpowiedzialnością z tego miejsca, że nie zastąpi, nie może nam to zastąpić osobistej relacji i poszukiwania woli Bożej w naszym życiu. Bo nie jest to dobrą drogą, żebyśmy tylko bazowali na tym, co ktoś przeżył, przetrawił, przygotował. My posłuchamy, bo nikt się nie zmieni. Bo wierzę w to, jestem przekonany, że Bóg ma drogę dla każdego z nas i nie bez przyczyny postawił nas w tym miejscu, w tym zborze się znajdujemy. Jesteśmy konfrontowani ze Słowem Bożym tutaj, które też nas motywuje do jakichś działań, do tego, żebyśmy się zastanowili, jak mamy żyć. Ale nie jest drogą tylko posłuchać kazań, bo można się tylko przytłoczyć tym, jeżeli ja posłucham 10 kazań w przeciągu tygodnia i pomyślę, że już jestem taki duchowy, bo tyle, niektórzy przez pół roku tyle nie wysłuchali kazań. Ja mogę się tylko i wyłącznie zdołować tym, że po każde kazanie mam mnie konfrontować z prawdą Słowa Bożego i zobaczę, tutaj jeszcze nie daję rady, tu i się załamać i stwierdzić, że to jest niemożliwe, żeby spełnić. A jest to proces, jest to droga, jest to dla nas odpowiedź na pytanie, jak żyć. Lektura Słowa Bożego w odpowiednim czasie, Bóg będzie nam objawiał, co powinniśmy czynić w poszczególnych sytuacjach. I Bóg nam odpowiada na nasze pytania, na nasze potrzeby. Chcę was zachęcić do tego, żebyśmy właśnie w tym się ćwiczyli i w Słowie Bożym szukali odpowiedzi na pytanie, jak żyć, żebyśmy nie szli na łatwiznę, w cudzysłowie oczywiście, i stwierdzili, że wystarczy nam posłuchanie kazania Słowa Bożego, bo nie wystarczy, jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli mamy tą potrzebę, żeby iść dalej a Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy szli dalej. Idzie lato, jak pewnie się domyślacie po temperaturze tutaj w namiocie. I gdzie nie nadstawię ostatnio uszu, albo gdzie nie spojrzę, to wszyscy się szykują, żeby być bardziej fit na lato, jak przyjdziemy na plażę, żeby móc zdjąć koszulki, żeby nie było wstydu. Więc stoję gdzieś tam w kolejce do sklepu i słyszę, że ktoś już podjął wyzwanie Chodakowskie, ktoś jeszcze nie, ktoś inny ćwiczy plan ćwiczeń z Mel B i jest dużo różnych opcji. A ja bym chciał was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy podjęli wyzwanie Chrystusa. Paweł pisał do Tymoteusza, o którym już dzisiaj czytaliśmy, jak ładnie go nazywał swoim synem w wierze, i on go pouczając mówi: a pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Dalej, prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. To do nas. Jest to prawdziwa i warta, żeby to chętnie przyjąć z tego miejsca. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. I 11 wiersz, to głoś i tego nauczaj. To było dla mnie potwierdzenie, żeby na ten temat mówić, i z tego miejsca chcę głosić i nauczać, że powinniśmy ćwiczyć się w pobożności. Dzisiaj Bóg nas wzywa do tego, żeby wziąć swoje życie i ogarnąć się. Jeżeli zaspaliśmy gdzieś, żeby zacząć się ćwiczyć w pobożności. Pytajmy Boga o to, jak mamy go naśladować w konkretnych sytuacjach, w naszych pragnieniach, potrzebach, tak? Jeżeli pragniesz napełnienia Duchem Świętym, to trzeba sięgnąć do Pisma Świętego, do Dziejów Apostolskich, gdzie jest opisane, jak ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym, badać to, rozważać i naśladować tą wiarę, oczekiwać tego. I wtedy to się zacznie dziać. Jeżeli pragniemy poprawy relacji w rodzinie naszej, to trzeba czytać to, co zostało nam przekazane przez autorytety, przez te osoby, które żyły, nie tylko głosiły, ale żyły zgodnie ze Słowem Bożym. I to, co nam pozostawiło, jest warte przyjęcia. I mamy opisy, jak powinny wyglądać relacje w rodzinie. Módlmy się o to i jeżeli będziemy się do tego stosować, ćwiczyć się w tym, to wierzę, jestem przekonany, że przyjdzie też odpowiedź. Ta poprawa też nastąpi. Chciałem się podzielić na koniec, patrzę na czas, już czas końca, ale muszę jedną ilustrację przedstawić, bo już i tak siostrom od kawy zabrałem stolik, więc teraz muszę go wykorzystać do pewnej ilustracji. Odnośnie tego, jak Bóg mi odpowiedział na już dawno temu, na pewną kwestię. No nie wiem, pewnie wszyscy zmagacie się, może nie wszyscy, nie wiem, czy ktoś się zmaga z chronicznym brakiem czasu z was? Są osoby, które się z tym zmagają, ja myślałem, że to jest jakaś taka choroba, jednak się okazuje, że to jest urojenie i zaraz wam to przedstawię.
Dobrze, ten wazon chciałbym, żeby symbolizował dzień każdego z nas. Mamy jakąś tam, ma jakąś pojemność, wiemy, że to są 24 godziny i każdy z nas... I każdy z nas ma 24 godziny w ciągu dnia. Kochani, ile śpimy w ciągu dnia? Ile potrzebujemy na sen?
8 godzin.
Od 8 do 10, niektórzy 6, niektórzy 5. Widzieliśmy, że średnio 8 godzin nam pójdzie na sen. Bo trzeba spać, tak zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, że nam się ten dzień już skraca znacząco. To jest nasz piasek olszyński. Powiedzmy, zostało nam już tego dnia nie tyle, co wcześniej. No i każdy z nas ma jakieś tam obowiązki w ciągu dnia. No, wstajemy rano, trzeba umyć zęby, żeby nie zabić nikogo. Trzeba może dwa razy umyć te zęby. Trzeba coś zjeść, jakąś kawę wypić, inne rzeczy, ubrać się, buty, wziąć prysznic. I tak różne rzeczy nam dochodzą w ciągu dnia. Różne takie podrobne obowiązki, trzeba zatankować auto, trzeba pojechać do pracy, albo nie. No ale jeżeli jedziemy, jesteśmy w Warszawie, to ja na przykład jeszcze stoję z godzinę w korku, to sobie muszę dorzucić, tego czasu jest coraz mniej. I każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby tak sobie poukładać na tym życiu, żeby różne rzeczy się wydarzyły. Zbliżają się Mistrzostwa Świata. W czwartek startują, więc zaczynamy meczem Brazylia-Chorwacja.
A mam jeszcze 64 mecze grupowe. I jest już coraz mniej tego czasu. Co jeszcze w ciągu dnia? No, trzeba się tam uczesać, czasem wypadało się ogolić i inne rzeczy. I tak tego czasu jest już, ale jeszcze jest, nie? No ale nie wspomnieliśmy o ważniejszych kwestiach. Trzeba pójść do pracy, wykarmić rodzinę, jak się ma, albo siebie, zjeść coś, trzeba przyjechać na Olszynkę, popracować trochę. Też jest ważne inne rzeczy. Jeszcze troszkę tego czasu jest, ale tak szczerze, ile z was zmaga się z takim dyskomfortem w ciągu dnia, czy z dnia na dzień, że wie, że nie starcza miejsca na coś naprawdę najważniejszego, bo jesteśmy pod namiotem, jesteśmy wśród osób wierzących i wiemy o czymś bardzo istotnym, co powinno nam zabrać lwią część dnia, że się tak wyrażę. Społeczność z Panem Bogiem, to co potrzebujemy, relacja z Duchem Świętym. Dzisiaj mamy pamiątkę, wspominamy, są zielone świątki, chrzest z Duchem Świętym. Ile czasu w ciągu dnia nam zostaje, żeby zabiegać o to? Żeby być stale napełnionym Duchem Świętym. Niewiele tego czasu. To, żeby czytać Słowo Boże. Wiemy, przecież wiemy, wszyscy wiemy, że jest to tak istotne, ale te wszystkie rzeczy trzeba zrobić. Kiedy potem patrzymy, no nie zmieściło się. Jeżeli dzień się kończy tutaj, nie starczyło nam czasu znowu. I możemy mieć jakieś wyrzuty i jest nam przykro, że przecież powinniśmy spędzić ten czas z Panem Bogiem. I co się wydarzyło? I czytam Słowo Boże i czytam o tym, że wszystko ma swój czas. Mądry Kohelet powiedział, kaznodzieja Salomona. Wszystko ma swój czas. No tak i nie, no nie mamy tego czasu. Jak to robić? No przecież te wszystkie ważne rzeczy trzeba zrobić. Jak sobie z tym poradzić? I czytałem Słowo Boże pod tym kontekście, pod tym kątem, zastanawiając się, jak to zrobić, żeby znaleźć czas, z czego zrezygnować, żeby mieć czas z Bogiem, ze Słowem Bożym. Może ze snu zrezygnować, ale bardzo lubię wstawać długo rano i myślałem wcześniej, że będę rano czytał Słowo Boże, ale zazwyczaj się nie wyrobię, bo praca jednak mnie troszkę zobowiązuje, żeby być tam o tej porze, o tej 7 czy 8, jak dojadę. Nie wyjdę wcześniej, ja nie powiem przecież w pracy, że no idę czytać Biblię i no nie mogę. Z Olszynki też przecież nie będę rezygnował, bo tutaj patrzą, czy obserwują nas, czy coś się dzieje, czy już sobie odpuściliśmy, czy już się wystrzedaliśmy po paru tygodniach, paru miesiącach. Więc jest ciężko z tym czasem, ale czytam Słowo Boże i szukam tej odpowiedzi i wierzę, że Bóg nam przecież chce pomóc. I przecież też wiemy, że nie wymaga od nas czegoś, co jest nie do zrobienia. I wróciłem do wersetu, który czytałem już lata temu, który wtedy do mnie przemówił. Z Mateusza 6,33. Prosta zasada, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy, dość dzień ma swojego utrapienia. A więc co najpierw? Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. No to spróbujmy. Jako pierwsze umieścimy. Wiadomo, że potrzebujemy też te podstawowe rzeczy, no muszą się zadziać. Musimy też trochę pospać. Ja pomogę posprzątać później, bo wczoraj było sprzątane, a nie do końca to przemyślałem. Inne rzeczy, które są nasze obowiązki, się dzieją. Trochę potrząśniemy tym naszym dniem. To jest jak na plaży trochę. Wszystko się zmieściło. Może nam troszkę snu uleciało. To jedna poranna drzemka. Ale jednak faktycznie jest tak, że jeżeli te priorytety są zachowane w naszym życiu, to jest prosta ilustracja, bo dzbanek z kamieniem w środku. Ale tak jest, ja tego też doświadczam w swoim życiu, że jeżeli wszystko ma swoje miejsce tak, jak mieć powinno, jeżeli naprawdę szukam na początek Królestwa Bożego i tej sprawiedliwości, to jakoś da się to poukładać w życiu. Nawet mogę mecz obejrzeć, i jeżeli wszystko jest w odpowiedniej kolejności. I to jest jedna z z takich rzeczy, które Słowo Boże nas uczy. Ja miałem problem, czy mam nadal, bo to nie jest jeszcze rozwiązane, ja się z tym nadal zmagam, że ciężko mi ten czas zorganizować. Ale Słowo Boże mi odpowiada, jak mam to robić. Co powinno być pierwsze i obiecuję pewne rzeczy. I też mówię to nie tylko z jakiejś tam wiedzy, ale z przeżycia, że faktycznie spędzając czas nad Słowem Bożym, nagle się okazuje, że można poukładać, że wszystko się mieści. I też kończąc dzień, mam świadomość, że to był dobry dzień, że go przeżyłem jak powinienem i też pewne rzeczy się układają w życiu. Jeden z mężów Bożych, nie pamiętam kto to był, ale powiedział takie słowa, że dzisiaj mam znacznie więcej rzeczy do załatwienia niż zwykle, więc muszę poświęcić 2 razy tyle czasu na modlitwę. Absurdalna logika, ale to jest Boża logika, że On potrafi pomnożyć nam wtedy tego czasu. To jest jedna z rzeczy, natomiast to, co chciałem Was na dzisiaj zostawić, to Was zachęcić do tego, żeby podjąć wyzwanie. Jeżeli mamy jakieś problemy w życiu, jeżeli masz problem z czasem, jeżeli masz problem z grzechem i nie potrafisz sobie z tym poradzić, jeżeli inne rzeczy Cię męczą, jeżeli widzisz, że się nie rozwija, że już mija kolejny rok, Bóg wzywa Cię dzisiaj do tego, żebyś się rozwijał, że już jest czas, żeby się rozwijać, żeby podjąć kolejne wyzwanie, żeby mieć ten autorytet, który wynika ze Słowa Bożego, żeby samemu czerpiąc przekazywać to dalej. Także chcę Was dzisiaj zachęcić, żebyśmy może sobie postanowili, nie chcę żadnych deklaracji od nikogo, ale w sercu może sobie, kto chce, niech postanowi, że może miesiąc, może przez 2 tygodnie skupię się na dziejach apostolskich i będę je czytał w konkretnym kontekście, szukając odpowiedzi na to, jak żyć. Patrząc na Piotra, na Pawła, notując sobie jakieś konkretne wskazówki, jak oni żyli. Bo kiedy ja czytam Dzieje Apostolskie, ja widzę, że oni co chwilę się modlili, wszędzie się modlili. Kiedy oni mieli czas, żeby się o wszystko modlić, na wszystkich ręce wkładać, wszystkich wysyłać z modlitwą, jeszcze prosić, żeby się o nich modlili i potem mówić, że trwają w bojach nieustannie w modlitwie. No mieli ten czas. Może 2 tygodnie poświęcić na czytanie Ewangelii i patrzeć tylko na Jezusa. Tylko na to, co o Nim wiemy, co robił, jak postępował, jak udawał się na osobność, jak wczesnym rankiem wyszedł, żeby się modlić. I spróbujmy. Spróbujmy zobaczyć w naszym życiu, jak to będzie działało. Do tego Was zachęcam i powstajmy teraz, pomodlimy się. To jest wszystko, co mam przygotowane. To, co chcę powtórzyć jeszcze raz. Bóg wie, jak żyć. I On daje nam tą odpowiedź. I jesteśmy w naprawdę uprzywilejowanej sytuacji, że mamy Słowo Boże i mamy zbór. Mamy innych wierzących, którzy mogą być też dla nas autorytetem, o ile są sami w autorytecie Słowa Syna Bożego. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty wciąż chcesz mnie uczyć i rzucasz mi kolejne wyzwanie w moim życiu, żeby żyć pełnią życia, żeby żyć dobrym, pięknym życiem, Panie Jezu. Żeby moje życie oddawało Ci chwałę, żebyś nie musiał być zasmucony z mojego powodu. Panie, ja Ci przyznaję się do tego, że wiele razy kończę dzień niezadowolony z tego, jak go przeżyłem, wiedząc, że są elementy, w których zaprzeczyłem tego, że jestem naprawdę dzieckiem Bożym, chrześcijaninem Bożym. Przepraszam Ciebie za to, ale też odważnie chcę prosić Ciebie o to, żebyś pomógł mi w dobrych postanowieniach, żebyś pomógł mi żyć dalej tak, jak Ty to dla mnie zaplanowałeś, Panie Jezu. Ja wierzę, że Ty masz odpowiedź dla każdego w Piśmie Świętym, Panie Jezu, wśród innych wierzących, w relacjach, które możemy mieć, że Ty chcesz nas uczyć, Panie, chcesz nam mówić, co dalej, Panie, i jak żyć, Panie Jezu. I dziękuję Ci, że ta odpowiedź zawsze jest prawidłowa, Panie, że nie musimy się potykać i błądzić, jeżeli tego nie chcemy, Panie, jeżeli chcemy naprawdę szukać odpowiedzi, to ją znajdziemy. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem i proszę Ciebie o to, żebyś nas w tym błogosławił. Każdą z osób, która tutaj jest, Panie Jezu, żebyś wlewał w nasze serca pragnienie do tego, żeby nie trwać w jakiejś stagnacji, ale żeby się rozwijać, żeby móc przynosić owoc, bo takiej ofiary też oczekujesz od nas. Oczekujesz tego, żebyśmy byli posłuszni, Panie, innym autorytetom, żebyśmy byli posłuszni Tobie, Panie. Ty oczekujesz tego, żebyśmy mogli naprawdę wyznawać Ciebie, że jesteś Bogiem. Ale ja nie chcę, żeby to były słowa w moim życiu tylko i wyłącznie, ale żeby też za tym szło prawdziwe życie, Panie Jezu, żeby inne osoby, które są zgubione, mogły zostać zbawione poprzez to, że zobaczą w nas prawdę, Panie, że zobaczą ten wzór do naśladowania, żebyśmy mogli stać się dla innych autorytetem, ale tylko w Tobie, Panie, nie poprzez naszą mądrość jakąś życiową, ale poprzez to, że przestrzegamy zasad prostych, zasad Słowa Bożego. Ja Ci dziękuję za to. Amen.
Amen.
Thank you.